Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z Kacprem Ochmanem, publicystą, analitykiem zajmującym się Kaukazem Południowym, autorem bloga Kierunek Kaukaz. Rozmawiamy o wydarzeniach w Gruzji. Gruzji, która protestuje, demonstruje przeciwko ustawie procedowanej w tamtejszym parlamencie, ustawie, tak zwanej ustawie o zagranicznych agentach. Skończyliśmy pierwszą część naszej rozmowy o tym, no właśnie na tym wątku reakcji opozycji, reakcji także otoczenia międzynarodowego Gruzji, bo ta konsolidacja jakby związana ze sprzeciwem dotyczącym tej ustawy, konsolidacja opozycji, ona no już poniekąd jest, bo przedstawiciele, zdaje się, 7 opozycyjnych ugrupowań wystosowali taki apel czy wspólne oświadczenie, w którym potępiły tę ustawę, oceniły ten krok i próbę jej uchwalenia jako zdradę europejskiej ścieżki Gruzji. Mocne słowa.
Oczywiście i tutaj no, wydaje mi się, że europejscy dyplomaci nie gryzą się w język, ponieważ no jakby proszę sobie uświadomić, że przyznanie przez Unię Europejską statusu kandydata Gruzji odbyło się w pewnym sensie nie do końca w zgodzie z tym, co Unia Europejska sama sobie założyła, jeśli chodzi o pewne oczekiwania co do zmian wewnątrz Gruzji.
Czyli otóż, to była decyzja na wyrost?
No, mi jako osobie, która no, jest zakochana w Kaukazie Południowym, w Gruzji również, naprawdę ciężko powiedzieć, że to była decyzja podjęta na wyrost, bo mógłbym być nieobiektywny w pewnych sympatiach i uczuciach do Gruzinów. Natomiast jakby proszę sobie uświadomić, że po tym jak Mołdawia i Ukraina otrzymały status kandydata, a Gruzja tego statusu kandydata nie otrzymała, Unia Europejska jakby zadeklarowała, że jeśli Gruzja wypełni 12 punktów takiego planu reform, no to Gruzja otrzyma ten status kandydata. Tam ten plan zakładał szeroko pojęte reformy administracji, gospodarka, praworządność, ordynacja wyborcza i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że Unia Europejska oceniła, że nieco ponad 3 z 12 tych punktów zostało wypełnionych w 100%, a kolejne tam chyba 3 albo 4, jeśli nie pamięć się myli, zostały wypełnione w ponad połowie i kolejne były poruszone, jeśli chodzi o proces zmian, natomiast ileś z tych 12 elementów nie zostało wdrożonych reform w żadnym stopniu. A jednak mimo to Unia Europejska przyznała Gruzji status kandydata, więc teraz wydaje mi się, patrząc na to z drugiej strony już nie przez same sympatie i pewne różowe okulary, to ciężko się dziwić europejskim dyplomatom czy Unii Europejskiej, że reaguje w taki sposób, no bo no, procedowanie takiej ustawy i przyjmowanie jej w taki sposób, jaki ją przyjęto w pierwszym czytaniu, pomijając w ogóle jakąkolwiek debatę i wykluczając przedstawicieli opozycji z niej, no mija się w pewnym sensie z tymi celami, z tymi założeniami, które są w tych 12 punktach reform.
Zresztą tych rzeczywiście głosów ze strony unijnych dyplomatów, przedstawicieli Unii Europejskiej jest rzeczywiście sporo. Choćby szef unijnej dyplomacji Josep Borrell i jednocześnie komisarz do spraw rozszerzenia stwierdzili, że te głosowanie, czy to pierwsze czytanie w ogóle już jest bardzo niepokojące i stwierdzili, że ostateczne przyjęcie tego prawodawstwa miałoby negatywne konsekwencje dla europejskich ambicji Gruzji. Tłumacząc też, że tego typu prawo nie jest zgodne z wartościami Unii Europejskiej. Podobnie zresztą te obawy płyną choćby z Waszyngtonu, czy to oznacza? Czy, że to jest tylko takie pogrożenie palcem, czy jednak jasna deklaracja ze strony Unii Europejskiej, że wejście w życie tej ustawy na dobre zamknie Gruzji drzwi do Unii Europejskiej? Czy jest takie zagrożenie?
No, jeśli spojrzymy na innych kandydatów na członka Unii Europejskiej, to znajdziemy takie państwo, które no, od bardzo długiego czasu ma ten status kandydata, ale do tej Unii Europejskiej wstąpić nie może i wątpię raczej, żeby w najbliższym czasie miało wstąpić. No, to jest Turcja. Nie biorę pod uwagę Ukrainy i Mołdawii, no bo razem z Gruzją w pewnym sensie otrzymały te dwa państwa status kandydata, no ale faktycznie taka polityka jakby trzymania Gruzji i Gruzinów w przedsionku no, może oczywiście mieć miejsce, może mieć zastosowanie. Ona może być poparta też być może obcięciem jakichś finansów i programów rozwojowych, które Gruzji no, faktycznie by się przydały w wielu, wielu segmentach, od rolnictwa po infrastrukturę, po innowacje, technologie i tak dalej, w dużej, dużej mierze. Więc tutaj sądzę, że pewnych narzędzi Unia Europejska może użyć, ale tak naprawdę najważniejszym z punktu widzenia Brukseli czy generalnie Zachodu powinno być jakby skłonienie już nawet nie w najlepszym wypadku gruzińskiego marzenia do jakby odejścia od procedowania tej ustawy, ale jeśli faktycznie by takie ustawodawstwo zostało przyjęte, to faktycznie pokazanie czy wpłynięcie na tą grupę społeczną w Gruzji, która faktycznie uważa, że marzyciele robią dobrze, przyjmując takie ustawodawstwo i faktycznie ci, którzy wierzą w to, że takie rozwiązania prawne są w systemie gruzińskim potrzebne i wierzą w to, jakie argumentacji używają rządzący, no bo oni jakby tłumaczą, że to jest potrzebne do tego, żeby być suwerennym, niepodległym, asertywnym i mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w państwie i aby Gruzja nie zeszła ze ścieżki no, pewnej konserwatywnej, tradycyjnej ścieżki, która od początku niepodległej Gruzji zawsze miała miejsce w tym państwie. No i tutaj wydaje mi się, że Unia Europejska ma pewne narzędzia, oczywiście, których może użyć, może tym palcem grozić, ale też moim zdaniem nie jest to broń, która i to grożenie palcem faktycznie nie będzie miało ogromnej siły rażenia właśnie na gruzińskie społeczeństwo, bo też pamiętajmy, że ci, którzy faktycznie uważają w swojej masie w 70-80%, a tak ci większość Gruzinów postrzega, że chcą integrować się dalej ze strukturami euroatlantyckimi, z NATO i z Unią Europejską, to jednak są przekonani o tym, że kiedyś prędzej czy później do tej Unii Europejskiej Gruzja wstąpi. Część z nich uważa, że to jednak powinno odbywać się na warunkach i zasadach gruzińskich, a nie dyktowanych przez państwa Unii Europejskiej.
I także też w analizach i komentarzach także pojawiają się wytykanie pewnej jakby nielogiczności, jak rozumiem, w postępowaniu liderów gruzińskiego marzenia, która no przecież jasno stawia i od lat stawiała na integrację i popierała integrację z Unią Europejską, a z drugiej sugerowanie, że no właśnie ten pomysł forsuje ten pomysł, który zmierza jednak do zbliżenia z Rosją.
No właśnie, tak naprawdę tutaj ten problem, o którym rozmawiamy, on ma ogromny ciężar gatunkowy dla wewnętrznego funkcjonowania w samej Gruzji. Ponieważ on, tak jak rozmawialiśmy na początku, on będzie zakładał utworzenie rejestru. On nie będzie miał żadnego, byśmy powiedzieli, nie będzie w żaden sposób oddziaływał na relacje bezpośrednio, tak, z Unią Europejską, czy też nie będzie oddziaływał bezpośrednio na relacje z Rosją, bo też no, nie oszukujmy się, jeśli ten rejestr będzie prowadzony faktycznie w sposób rzetelny, transparentny, no to on zarówno też będzie oddziaływał, że będą tam też umieszczone informacje o o organizacjach pozarządowych czy w mediach, które wprost sprzyjają na przykład rosyjskim interesom i forsują rosyjską agendę. Czyli tam trafią się, znajdą się organizacje, które pewnie będą otrzymywały granty z Unii Europejskiej, ale będą też organizacje, które otrzymują jakieś finansowanie z Rosji. Więc to w pewien sensie działa w obie strony. To nie jest jeszcze aż tak, to nie jest takiego rodzaju jeszcze kaliber, który uderza uderza zdecydowanie bezpośrednio w relacje z Unią Europejską czy z Rosją, czy nie wpycha Gruzji głęboko w relacje z Rosją, bo możemy jakby podać przykłady innych ruchów polityków gruzińskiego marzenia, czy generalnie rządzących w Gruzji, które no, byłyby jakby bardziej jaskrawe w tym, że bliżej im w ostatnich latach do Rosji, czy do bycia neutralnym w tym, co się dzieje obecnie na świecie, niż do tego, żeby do tej Unii Europejskiej się zbliżać. Natomiast, jeśli spojrzeć szeroko, pan słusznie zauważył, że gruzińskie marzenie może ubiegać się już o kolejną kadencję. Jeśli prześledzimy te kadencje, które były do tej pory, to faktycznie umowa stowarzyszeniowa, umowa o wolnym handlu, no teraz ten status kandydata, no to wszystko miało miejsce za czasów gruzińskiego marzenia. Także no tutaj też nie można, ktoś postronny może powiedzieć, że nie można marzycielom zarzucać, że są antyeuropejscy, antyunijni, bo jednak wykonali ogromną pracę, żeby te relacje z Unią Europejską zacieśnić. Problem jest bardzo złożony i skomplikowany.
Tych problemów pewnie związanych jakby z tą sprawą, czy bardziej lub mniej oczywiście z nią, im bliżej tych jesiennych wyborów będzie pewnie więcej. A czy jest szansa na to, że gruzińskie marzenie porzuci ten projekt, czy już na tym etapie nie należy się tego spodziewać, co się może wydarzyć w tej sprawie, w tym procesie legislacyjnym?
Tak, obawiałem się tego pytania, niestety, bo odpowiedź na nie brzmi i tak, i nie. Bliżej mi jednak do odpowiedzi, że nie, że gruzińskie marzenie nie porzuci tego projektu, ponieważ ponowne zawieszenie tego projektu pokazywałoby w pewnym sensie słabość tej ekipy rządzącej, i no bardzo, bardzo źle na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi bardzo zły przekaz poszedłby w stronę tego jądra, tego twardego elektoratu, tego byśmy powiedzieli betonu, który głosuje na gruzińskie marzenie, że pod wpływem, no na razie mówimy, tak, 20-25 tysięcy ludzi, którzy codziennie demonstrowali na Alei Rustawy Lego i pewnie kilku tysięcy dodatkowych w innych miastach gruzińskich, rządzący wycofują się z czegoś, co uważają, że zapewni tą podmiotowość, sprawczość i nie zagrozi temu tradycyjnemu, konserwatywnemu korzeniowi gruzińskiej państwowości. Wycofanie się z tego by jednak podważyło właśnie tą sprawczość, zdecydowanie i twardość w działaniu gruzińskiego marzenia. I to jest,
tym bardziej, że
to
też
jest
byłoby wariant, pewnie,
że raczej nie, ale no jest też odpowiedź, że tak, no bo z drugiej strony, jeżeli faktycznie, tak jak wspomniałem, te protesty nabrały masowego charakteru, doszłoby do nich jednak do poważniejszych starć z policją, ze służbami, polałaby się krew, doszłoby do najgorszego, czego jednak chcielibyśmy, żeby do czego by nie doszło, a dodatkowo jeśli w to by zaangażował się bardzo poważnie Zachód i pogroziłby jednak zdecydowanie palcem, no to uważam, że gdzieś w mniejszym wymiarze, ale jednak mogłoby skłonić marzycieli do tego, żeby się z tego projektu przynajmniej wycofać na kolejny czas.
Z drugiej strony no też byłaby pewna niekonsekwencja, jeśli teraz politycy tego ugrupowania konsekwentnie tak mówią i na te krytyczne uwagi i apele ze strony no jednak sojuszników ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej czy organizacji międzynarodowych, oni odpowiadają, że ale to jest próba ingerencji w sprawy wewnętrzne Gruzji, na co się nie możemy zgodzić. Więc
ale oczywiście to jest twardy dyskurs, którym operuje gruzińskie marzenie już od dłuższego czasu I to jest kolejny argument jakby za tym, że skłaniam się jednak do odpowiedzi na to pytanie, że raczej nie. Gruzińskie marzenie nie zrezygnuje z tego, żeby nie procedować tej ustawy dalej. To też Irakli Kobachidze, premier gruzińskiego rządu, powiedział po pierwszym czytaniu tej ustawy, że rząd nie zrezygnuje z forsowania tej ustawy. Być może możemy założyć taki scenariusz, że gruzińskie marzenie przepchnie w parlamencie to ustawodawstwo, natomiast może być może nie odważy się na weto, na obalenie weta pani prezydent. Być może dojdzie do jakiegoś rozłamu w gruzińskim marzeniu, jeśli zauważą, że faktycznie spirala społecznego niezadowolenia rośnie i ona prowadzi już do naprawdę poważnego niezadowolenia i być może odbije się również na badaniach opinii publicznej. Być może do czegoś takiego mogłoby dojść. Nie można tego wykluczyć, ale sądzę, że na tą chwilę szeregi są zwarte i tutaj nie zamierza gruzińskie marzenie tego tematu odpuścić, natomiast zamierza go po prostu rozmiękczyć, przedłużając procedowanie tej ustawy i no jakby starając się nie konfrontować, nie antagonizować tłumów na ulicach.
Jak ta sprawa się skończy, oczywiście czas pokaże, chociaż pewnie też tematów w tej zbliżającej się kampanii przed wyborami jesiennymi nie będzie brakowało, nie tylko wokół tej sprawy przecież będzie się koncentrowała uwaga opinii publicznej i społeczeństwa gruzińskiego zapewne, prawda?
Zdecydowanie tak, bo tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, tych ruchów i decyzji wykonywanych przez elity rządzące w Gruzji, które stawiają Gruzję w najlepszym wypadku w neutralnym świetle, ale niektórzy analitycy i obserwatorzy mówią wprost o tym, że gruzińskie marzenie dokonuje zwrotu w kierunku rosyjskim. No jednak jest sporo i one powodują, że ta kampania parlamentarna, której zwieńczenie będzie w październiku, no będzie bardzo gorąca, bo ułatwienia w bardzo łatwy sposób spora część Rosjan, która uciekała przed tą częściową mobilizacją, założyła firmy w Gruzji, wykupiła mieszkania. Kwitnie turystyka rosyjska w Gruzji. No tak naprawdę jeśli na to spojrzymy i ocenimy w szerszym kontekście te wszystkie te działania, no to ciężko tutaj nie sklasyfikować tego jakiejś takiej przychylnej neutralności. Też pamiętajmy o tym, że Gruzja nie dołączyła do kampanii sankcyjnej zachodniej. Utrudnia gruzińskim ochotnikom chcącym walczyć na Ukrainie w tych batalionach międzynarodowych przedostanie się na Ukrainę. No i jeszcze jest oczywiście osoba Michałego Saakaszwilego, o której nie wspomnieliśmy, no ale która też w pewnym sensie jest symbolem tej integracji Gruzji ze strukturami zachodnimi. No bardzo dużo tych takich sygnałów i elementów klasyfikujących jednak Gruzję jako takie państwo, no jednak o przychylnej neutralności na korzyść Rosji, no jednak widzimy i one będą pewnie gdzieś ogniskowały tą kampanię wyborczą. Chociaż też należy pamiętać, że wskaźniki makroekonomiczne w Gruzji dzięki temu właśnie napływowi kapitału, transferów pieniężnych i tak dalej, no jednak powodują, że gruzińska gospodarka kwitnie, więc ci, którzy powiedzmy nie żyją aż tak bardzo tym, jak Gruzja jest postrzegana na zewnątrz, ci obywatele gruzińscy być może właśnie przysłowiowo zagłosują na politykę ciepłej wody w kranie i im to, co gruzińskie marzenie ma teraz do zaoferowania, w zupełności wystarcza, bo będzie przynajmniej gwarantem tego, że nie będzie rewolucji, a będzie ewolucja.
A jak będzie po tych wyborach, czy do tych wyborów, oczywiście mam nadzieję także, że będzie okazja do powrotów, do rozmów. Tymczasem bardzo dziękuję. Kasper Ochman, publicysta i analityk zajmujący się Kaukazem Południowym, Azją Centralną, autor bloga Kierunek Kaukaz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpioł i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.